Cześć, witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagadek Kryminalnych. Dzisiaj chciałam przedstawić Wam tragiczną sprawę Molly McLaren, młodej dziewczyny, o której losie przesądziła miłość do niewłaściwego mężczyzny. Jest to historia, która zapada w pamięć na długo i naprawdę godzinami można zastanawiać się, jak dałoby się temu zapobiec. Jeśli chcielibyście poznać szczegóły tej brutalnej sprawy, to zapraszam Was do oglądania. We wrześniu 2015 roku 21-letnia Molly McLaren rozpoczęła studia z zakresu wychowania fizycznego na uniwersytecie w swoim rodzinnym Kent w południowo-wschodniej Anglii. Molly uwielbiała sport i była bardzo otwarta i towarzyska. Bez problemu na studiach znalazła nową grupę przyjaciół. Według Chloe Smith, jej najlepszej przyjaciółki, wszyscy lgnęli do Molly i z łatwością nawiązywała nowe znajomości i była bardzo lubiana. Wraz z rozpoczęciem nauki, Molly założyła również internetowego bloga, na którym dzieliła się swoją miłością do aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. Jednak podczas gdy z zewnątrz jej życie mogło wydawać się wręcz idealne, a ona mogła wydawać się być okazem zdrowia, to tak naprawdę od lat Molly zmagała się z zaburzeniem odżywiania, konkretnie z bulimią. Była jednak bardzo zmotywowana, żeby przezwyciężyć te problemy. Latem 2016 roku dziewczyna poznała 25-letniego Joshua Stimsona poprzez aplikację randkową Tinder. Joshua pracował w Windowplan w Struth i wydawał się być bardzo zaradnym, porządnym młodym mężczyzną. Jego koledzy z pracy zgodnie twierdzili jednak, że Josh miał dwie różne twarze, tak jakby w jego ciele żyli dwaj mężczyźni. Jeden był czarujący, bystry i wyróżniał się jako sprzedawca okien, a drugi był przygnębionym samotnikiem. W aplikacji randkowej Molly poznała oczywiście tę czarującą i miłą stronę Josha. Nie można nie wspomnieć także, że mężczyznę wyróżniała fizyczna atrakcyjność. Był przystojny i dobrze zbudowany, co w połączeniu z charyzmatyczną osobowością skutecznie zwróciło uwagę 21-latki. Przez kolejne 3 miesiące para wymieniała wiadomości, zanim zdecydowali się na pierwsze spotkanie w realu. Wszystko wydawało się układać idealnie i zaczęli regularnie się spotykać. Chloe, najlepsza przyjaciółka Molly, wspomniała, że koleżanka wydawała się być bardzo zauroczona. Josh był jej pierwszym prawdziwym chłopakiem. Podczas jednego ze spotkań Josh zwierzył się Molly, że zdiagnozowano u niego chorobę afektywną dwubiegunową. Ta informacja zmartwiła przede wszystkim mamę dziewczyny, Joannę, która wiedząc, że córka zmaga się z własnymi problemami w postaci zaburzeń odżywiania, obawiała się, że jeszcze dodatkowo problemy chłopaka mogą całkowicie przytłoczyć 21-latkę. Sama Molly była jednak pewna, że wzajemne wsparcie i pomoc jedynie wzmocnią ich relacje i pozytywnie wpłyną na ich życie. Molly i Joshua wydawali się tworzyć bardzo szczęśliwy związek. Po kilku miesiącach nawet sceptyczna początkowo Joanna zaczęła przekonywać się co do chłopaka. 25-latek większość wolnego czasu spędzał w domu swojej dziewczyny. Przede wszystkim lubił rozmawiać z jej ojcem, Dagiem, o piłce nożnej i innych wspólnych zainteresowaniach. Polubili się do tego stopnia, że nawet Joshua wolał spędzić dzień ojca właśnie z Dagiem zamiast z własnym tatą. W kwietniu 2017 roku cała rodzina Molly zebrała się kibicować Joshowi podczas londyńskiego maratonu, w którym biegacze zbierali fundusze na wsparcie osób cierpiących na chorobę afektywną dwubiegunową, czyli był to temat wyjątkowo bliski Joshowi. Niestety, w miarę upływu czasu, bliscy Molly zaczęli zauważać zmiany w jej relacji z chłopakiem. W marcu Joan zwróciła uwagę na to, że córka wydaje się być znudzona związkiem. Zaczynała czuć się przytłoczona tym, ile czasu 25-latek chciał z nią spędzać. Zdaniem Daga, chłopak nie miał żadnych przyjaciół i był samotnikiem, dlatego tak bardzo polegał na wsparciu i czasie swojej dziewczyny i jej rodziny. stawał się też coraz bardziej zaborczy. Chciał mieć Molly tylko dla siebie i nie był zainteresowany zawieraniem nowych znajomości, a nawet zaprzestał kontaktów z dotychczasowymi przyjaciółmi. Często pojawiał się w domu Molly nieproszony, a gdy ona była akurat na przykład w czasie nauki, to kładł się na łóżku i czekał, tak jakby cały czas chciał wiedzieć, gdzie jest i co robi jego partnerka. Po pewnym czasie Joshua rzucił nawet pracę, żeby móc spędzać więcej czasu z Molly podczas jej wakacyjnej przerwy na studiach. To bardzo nadwyrężyło ich i tak wiszący już na włosku związek. Do tego momentu jednak zachowanie Josha było irytujące, ale jeszcze nie niepokojące. Ta zmiana miała jednak wkrótce nastąpić. Z okazji 60. urodzin ciotki Molly cała rodzina spotkała się na dość sporym przyjęciu. Josh również był zaproszony jako osoba towarzysząca i podczas tej imprezy zachowywał się bardzo nietypowo. Cały czas wpatrywał się w swoją partnerkę i próbował zmusić Molly, żeby siedziała obok niego i z nikim nie tańczyła, nawet z własnymi kuzynami. Jedna z jej kuzynek, która poznała tamtego wieczora Josha po raz pierwszy, powiedziała, że zrobił na niej bardzo słabe pierwsze wrażenie. Po zakończonym przyjęciu Molly i Joshua wrócili do swojej sypialni i tam doszło między nimi do dość poważnej kłótni, podczas której chłopak zaczął bez zgody nagrywać swoją partnerkę. Molly była roztrzęsiona i napisała SMS-a do swojej mamy, prosząc ją, żeby jak najszybciej przyszła do ich pokoju. Na miejscu Joanna zastała zdenerwowaną Molly oraz Josha, który usilnie próbował pokazać jej nagrania, które miały ukazać to, jaka naprawdę jest jej córka. Ten incydent okazał się być kroplą, która przelała czarę goryczy i 21-latka podjęła decyzję o zakończeniu tego związku. Nie było to jednak takie proste. Molly bardzo obawiała się reakcji chłopaka, biorąc pod uwagę jego zaburzenia oraz bardzo nieobliczalne zachowanie w ostatnim czasie. Wiedziała jednak, że ten strach nie może zmusić jej do pozostania w relacji z kimś, kogo nie kochała i kto stawał się coraz bardziej agresywny i chciał nią manipulować. Postanowiła więc zakończyć ten związek podczas spotkania z przyjaciółmi. Wzięła po prostu Joshua na stronę i powiedziała mu, że to koniec. Tak jak się spodziewała, chłopak zaczął wtedy głośno krzyczeć i zrobił scenę przed wszystkimi przyjaciółmi, jednak to i tak wydawało się Molly najlepszym miejscem na zerwanie, ponieważ czuła się najbardziej bezpiecznie. Obawiała się, co chłopak mógłby zrobić, gdyby powiedziała mu to sam na sam. Tak jak można się domyślać, Josh nie mógł zaakceptować tej decyzji i bombardował ją wiadomościami. Molly była jednak nieugięta i pewna, że nie chce już nigdy do niego wrócić. Josh zaczął prześladować ją w mediach społecznościowych i publikować w internecie posty oczerniające dziewczynę. Pisał między innymi, że Molly była narkomanką i że zażywała kokainę. Początkowo Molly starała się to ignorować i poczekać, aż chłopak się uspokoi i zniknie z jej życia, jednak po rozmowach ze znajomymi uznała, że lepiej będzie zgłosić to na policję. Wściekłość Josha wydawała się z każdym dniem narastać, zamiast słabnąć. Dziewczyna wydrukowała więc wszystkie posty i 22 czerwca 2017 roku udała się z nimi na posterunek policji w North Kent. Ze względu jednak na to, że Joshua nie miał żadnej kryminalnej przeszłości, policjanci powiedzieli dziewczynie, że powinna po prostu zablokować go w mediach społecznościowych i zgłosić się, jeśli te nadużycia będą mimo wszystko się powtarzać. Funkcjonariusz Phil Pott zadzwonił także do Josha z ostrzeżeniem, ale chłopak wydawał się nie tylko niewzruszony perspektywą interwencji policji, ale wręcz lekceważący wobec funkcjonariusza. Kilka dni po wizycie na posterunku Molly napisała na Snapchacie, że idzie na kolację z przyjaciółmi. Była pewna, że były chłopak nie zobaczy tego posta, ponieważ wcześniej zablokowała już Josha. Jednak w pewnym momencie chłopak pojawił się w tej samej restauracji. Dziewczyna próbowała tłumaczyć to zwykłym, niefortunnym zbiegiem okoliczności, jednak czuła się bardzo niekomfortowo z tym, że jest w tym samym miejscu co ona i wyszła wcześniej ze spotkania. 28 czerwca 2017 roku. Molly poszła na siłownię Pure Gym, znajdującą się w centrum handlowym Dockside w Chatham. Chciała niedługo zostać trenerem personalnym, dlatego tego dnia nagrała swój trening, aby pokazać go rekruterom. Później odwiedziła pub The Ship and Trades z grupą przyjaciół i w pewnym momencie do pubu wszedł Josh w towarzystwie dziewczyny, której Molly ani jej znajomi nigdy wcześniej nie widzieli. Chloe zauważyła, że Molly wydawała się przerażona tym nagłym pojawieniem się Josha. Kolejna taka sama sytuacja w ciągu zaledwie kilku dni nie mogła być zwykłym zbiegiem okoliczności. Okazało się, że Molly wcześniej tego dnia opublikowała informacje o spotkaniu w mediach społecznościowych, co oznaczało, że Josh mimo zablokowania śledził wpisy byłej dziewczyny i specjalnie pojawiał się tam, gdzie ona. Zachowanie 26-latka tego dnia było bardzo niepokojące. Większość czasu stał z boku i po prostu wpatrywał się w Molly i grupę jej przyjaciół. Znajomi starali się uspokoić dziewczynę i polecili jej, żeby po prostu, cytat, nie przejmowała się tym psycholem. Po raz kolejny jednak 21-latka w końcu poczuła się zbyt niekomfortowo w jego obecności i postanowiła wcześniej opuścić pub. Nie ulega wątpliwości, że dziewczyna doświadczała ze strony swojego byłego partnera stalkingu, czyli uporczywego naprzykrzania się, nagabywania i prześladowania. Następnego dnia, 29 czerwca 2017 roku, Molly po raz kolejny udała się na siłownię Pure Gym. Pojawiła się na miejscu o 10:10 i chwilę po niej wszedł tam również Joshua, co Molly od razu zauważyła. O 10:45 napisała SMS-a do swojej mamy, wysłała jej zdjęcie i powiedziała, że Josh pojawił się w tym samym miejscu co ona i cały czas jest obok niej. I rzeczywiście, na nagraniach z monitoringu na siłowni widać, jak chłopak cały czas szukał wzrokiem swojej byłej dziewczyny i starał się być tuż obok. Molly czuła się bardzo nieswojo i zadzwoniła nawet do mamy. Joanna poleciła córce, żeby jak najszybciej wracała do domu, jednak zachowała przy tym spokój, nie spieszyła się, nie panikowała i przede wszystkim jechała bezpiecznie. O 11:02 dziewczyna napisała również wiadomość na grupowym czacie, w którym napisała, że cały czas czuje się, jakby musiała uważać i oglądać się przez ramię. 6 minut później, o 11:08, Molly wsiadła do swojego Citroena zaparkowanego na parkingu przed centrum handlowym. Tuż za nią pojawił się Josh, gwałtownie otworzył drzwi po stronie kierowcy i przystąpił do ataku. Świadkami zdarzenia było wiele postronnych osób, które w tym czasie przebywały na parkingu. Jedną z nich był Benjamin Morton. Gdy mężczyzna zorientował się, co się dzieje i że kobieta na miejscu kierowcy została zaatakowana, natychmiast rzucił się na ratunek. Widział, jak młody napastnik dźga dziewczynę w głowę i szyję. Najpierw Morton krzyknął do innych świadków, żeby zadzwonili pod numer alarmowy, a następnie próbował odstraszyć atakującego, zachowując jednak przy tym bezpieczną odległość, aby chronić swoje życie. Jednak gdy to nie skutkowało, przytrzasnął nogę Josha drzwiami samochodu, a następnie chciał złapać go za nogę i odciągnąć, jednak jego ręce ześlizgnęły się, ponieważ wszędzie było tak dużo krwi. Dopiero po dłuższej chwili Benjamin zobaczył, w jakim stanie jest kobieta i wiedział, że nie ma już dla niej ratunku. Jedyne, co mógł zrobić, to uniemożliwić sprawcy ucieczkę. Postanowił zaparkować swój samochód, blokując auto Molly, tak żeby napastnik nie mógł nim odjechać. Jednak wkrótce stało się jasne, że Joshua wcale nie ma zamiaru uciekać. Po prostu w pewnym momencie przerwał atak i stanął bez ruchu obok auta. Martwym wzrokiem patrzył przed siebie, nie wyrażając żadnych emocji. Niedługo później na miejscu pojawił się radiowóz i świadkowie widzieli, jak Joshua ociera rękami krew z twarzy, a następnie dobrowolnie oddaje się w ręce policji. Molly została oficjalnie uznana za zmarłą o godzinie 11:43. Jej bliscy byli absolutnie zdruzgotani. Joanna musiała przekazać wieści o tej tragedii swojemu mężowi telefonicznie, ponieważ w tym czasie Doug pracował na łodzi w Senegalu. W tym czasie Josh został zabrany na przesłuchanie i mimo, że dokonał tego ataku w biały dzień przy licznych świadkach i został aresztowany cały we krwi i miał przy sobie narzędzie zbrodni, to nie przyznawał się do morderstwa, a do nieumyślnego spowodowania śmierci. Zapewne liczył na niższy wymiar kary i twierdził, że zupełnie nie pamięta tego ataku. Bliscy Molly nie mogli pozbierać się po tej tragedii, a przed nimi był jeszcze cały proces sądowy, podczas którego musieli słuchać makabrycznych szczegółów śmierci dziewczyny. W raporcie z autopsji stwierdzono, że Molly McLaren została dźgnięta 75 razy nożykiem do obierania warzyw, który Josh kupił w sklepie Homebase. Podczas procesu wyszło na jaw, że Joshua nie miał tak naprawdę choroby afektywnej dwubiegunowej, co potwierdziło kilku biegłych psychiatrów. Doktor Philip Joseph powiedział, że 26-latek był próżny i miał obsesję na punkcie własnych uczuć, a zdaniem doktora Shahida Majida Josh cierpiał na zaburzenie osobowości typu borderline, które wpływały na jego zdolność samokontroli. Joshua nie chciał wyjaśnić przed sądem, dlaczego odebrał życie swojej byłej partnerce, a jego obrońca twierdził, że do zabójstwa doszło w warunkach tzw. ograniczonej poczytalności. Powiedział, że Stimson był zdesperowany i wyjątkowo wrażliwy na odrzucenie, po tym jak jego matka odeszła, gdy był dzieckiem. Miało to mieć wpływ na to, jak w późniejszym życiu traktował związki z kobietami. Obrońca dodał, że Josh miał trudności z radzeniem sobie z emocjami po tym, jak jego rodzice rozwiedli się, gdy miał 12 lat. Podczas procesu ujawniono, że oskarżony już wcześniej miał kłopoty w relacjach z kobietami. Alexandra Dale i Leah Hubbard, które spotykały się z nim wcześniej, powiedziały przed sądem o jego kontrolującej i zaborczej naturze. Alexandra powiedziała, że chłopak dzwonił do niej po kilkadziesiąt razy na dzień. Groził także, że przyleci i utopi ją, gdy będzie na wakacjach, a nawet przeciął wszystkie opony w jej samochodzie. Zakazywał jej rozmów z innymi mężczyznami i robił jej zdjęcia bez jej wiedzy. Leah Hubbard z kolei opisała swoje doświadczenia z Joshem, które były bardzo zbliżone. Gdy się spotykali, z czasem chłopak stał się coraz bardziej kontrolujący, zwłaszcza gdy nie zawsze mogła spędzać z nim czas. Raz nawet zagroziła, że zgłosi nękanie na policję po tym, jak po raz kolejny śledził ją w barze. Tego dnia został wyprowadzony przez bramkarza po tym, jak wylał na dziewczynę drinka. Jednak gdy 5 godzin później Leah opuściła lokal, okazało się, że Josh cały czas siedział przed drzwiami i na nią czekał. Innym razem, o 2 w nocy, pukał w jej okno, twierdząc, że musi naładować telefon. W czasie śledztwa wyszło więc na jaw, że Josh powinien być znany policji i znajdować się w rejestrach, i funkcjonariusze popełnili ogromny, tragiczny w skutkach błąd, bagatelizując zgłoszenie Molly McLaren. 4 lata przed jej śmiercią, gdy Joshua spotykał się z Aleksandrą, dziewczyna zgłosiła na policję nękanie wiadomościami. Niestety nie zostało to zarejestrowane i Josh otrzymał tylko SMS-a od policjanta z ostrzeżeniem, żeby trzymał się od dziewczyny z daleka. Chłopak nigdy nie był karany ani nawet podejrzewany w sprawie stalkingu i nie figurował w bazie, dlatego policja w Kent nie miała pojęcia, że jego zachowanie w stosunku do Molly McLaren to nie jest odosobniony przypadek, a część wzorca jego zachowania, które może eskalować. Ostatecznie Joshua przyznał, że myślał o skrzywdzeniu Molly już na kilka dni przed dokonaniem tego morderstwa. Twierdził, że nie podobał mu się sposób, w jaki dziewczyna zakończyła ich relację i jego zdaniem powinna zrobić to z większym szacunkiem. Ostatecznie chłopak został uznany za winnego morderstwa i 6 lutego 2018 roku usłyszał wyrok co najmniej 26 lat pozbawienia wolności. Ława przysięgłych podjęła jednomyślną decyzję w ciągu zaledwie kilku godzin. Podczas ogłaszania tego wyroku oskarżony był wyjątkowo spokojny, nie okazywał żadnych emocji i patrzył przed siebie. Sędzia Adele Williams podkreśliła, że Joshua dokonał tego czynu z premedytacją, celowo i w najbardziej okrutny możliwy sposób, a jego motywem była zemsta. Dodała, że Joshua jest bardzo niebezpiecznym młodym mężczyzną i jeszcze przez bardzo długi czas, jeśli nie do końca życia, będzie stanowił poważne zagrożenie dla kobiet, które będą miały nieszczęście wejść mu w drogę. Aktualnie mężczyzna przebywa w zakładzie karnym i będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe 28 stycznia 2044 roku. Rodzice Molly nadal zmagają się z traumą po stracie córki. Nie ukrywają również swojego rozczarowania prawem, które zawiodło Molly. Mają nadzieję, że zmiany w przepisach dotyczących zgłaszania przypadków prześladowania ochronią inne dziewczyny, które znajdą się w takiej samej sytuacji i że one będą mogły uniknąć losu, który spotkał ich ukochaną córkę. 16 lutego 2018 roku Benjamin Morton, świadek ataku, który próbował powstrzymać Josha, ryzykując przy tym swoje własne życie, został za swoją odwagę wyróżniony przez szeryfa hrabstwa Kent. Otrzymał dyplom uznania oraz czek na 500 funtów. I to jest już koniec tej wyjątkowo tragicznej sprawy. Myślę, że większość z Was zapewne czuje to, co ja, czyli ogromną frustrację, że tragedii Molly można było zapobiec, gdyby ten niepokojący wzorzec zachowania Josha został wcześniej zauważony i potraktowany z należytą uwagą. Niestety nic nie zwróci już życia dziewczynie, która miała przed sobą całą świetlaną przyszłość. Można jedynie mieć nadzieję, że uda się uniknąć kolejnych takich przypadków w przyszłości. W komentarzach podzielcie się proszę swoimi przemyśleniami na ten temat. Jeśli słyszeliście wcześniej o tej sprawie i są jakieś szczegóły, o których tutaj nie wspomniałam, to również napiszcie to w komentarzach, razem z propozycjami tematów do kolejnych odcinków z tej serii lub miniserii o sektach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!